Dzisiaj kolejna lekcja z cyklu Jaki jest Bóg? Dzisiaj temat lekcji Bóg sprawiedliwy, miłujący sprawiedliwość i nienawidzący nieprawości. Powiemy sobie, co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy. I taki podzielimy sobie na takie trzy segmenty to rozważanie. Najpierw sobie powiemy sprawiedliwy Bóg charakterystyka. Potem powiemy sobie o sprawiedliwym Bogu, o zasadach sprawiedliwego Boga. A następnie powiemy sobie o sprawiedliwości Bożej w zakresie przebaczenia i kary. Pierwsza jak gdyby taki blok, kilka fragmentów sobie przeczytamy. Zobaczmy sobie najpierw charakterystykę sprawiedliwości Bożej. Bóg sprawiedliwy. Izajasza, 5 rozdział. Będziemy trochę skakać po Biblii. Nie po kolei będzie. Raz tak, także troszkę pootwieramy tą księgę. Izajasza, 5 rozdział. Izajasza, 5 rozdział. Będę próbował z wami czytać dzisiaj. 5 rozdział i zobaczmy sobie 16 werset. 5 rozdział, 16 werset.
Ale Pan zastępów będzie wywyższony przez swój sąd, a święty Bóg okaże się święty w sprawiedliwości.
Tak, w odpowiedzi na grzech Izraela Izajasz przemawia, mówiąc o Bogu, tak? I mówi, że Pan zastępów wywyższony będzie w czym? W sądzie. A Bóg święty, mówiliśmy tydzień temu o świętości, ukaże się świętym w sprawiedliwości. Czyli Bóg święty w sprawiedliwości. Czyli oddzielony, doskonały w sprawiedliwości. Czyli Boża sprawiedliwość jest wzorcem. Tak jak jego świętość jest wzorcem, tak Boża sprawiedliwość jest wzorcem i ona się w czym objawia? W sądzie. Sprawiedliwość objawia się w sądzie. Kolejne dwa fragmenty. Zobaczmy sobie, teraz będzie tak, Psalm 45, 6-7 werset. To jest tekst źródłowy, ponieważ potem mamy go powtórzonego w liście do Hebrajczyków. Zobaczmy sobie Psalm 45, 6-7 werset.
Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twojego Królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy.
I co tutaj mamy, zobaczcie, o Bogu? Tak?
Miłujesz sprawiedliwość.
Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Król trzyma berło. I to jest berło sprawiedliwości. Czyli berło jest berłem sprawiedliwości. I czego się jeszcze dowiadujemy?
Że Bóg miłuje sprawiedliwość.
Umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Czyli sprawiedliwy Bóg miłuje sprawiedliwość. To jest jego natura. On taki jest. Miłuje sprawiedliwość, nienawidzi nieprawość i jego królestwo jest oparte o sprawiedliwość. Ono jest oparte na sprawiedliwości. Są różne królestwa, różnymi zasadami się rządzą, prawda? Każde ma jakieś zasady funkcjonowania określone przez tego, który zarządza tym królestwem. Tu Bóg swoje królestwo oparł o sprawiedliwość. Mamy ten fragment powtórzony w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i zauważcie tam, że ten fragment dotyczący sprawiedliwości Boga odnosi się do... Otwórzcie Hebrajczyków pierwszy rozdział 8-9 i powiedzcie mi, do kogo się odnosi ten fragment.
Lecz do Syna mówi, Twój tron, o Boże, na wieki wieków berłą sprawiedliwości, zberło Twego królestwo. Miłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Do Syna mówi.
Zarówno Ojciec, jak i Syn, Bóg Wszechmogący w osobie Ojca i Syna, miłuje sprawiedliwość i nienawidzi nieprawości. Czyli jeśli mówimy o Synu, który miłuje sprawiedliwość i nienawidzi nieprawość, pamiętajmy, że psalmista, prorok, mówiąc o Bogu, Jahwe, mówi o Synu, nie tylko Ojcu. Ale zwraca uwagę i kładzie akcent na Syna, bo tak o nim powiedział Ojciec, Bóg Twój. Czyli Bóg Ojciec namaścił Syna, też Boga, bo Bóg jest jeden w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch. Więc Bóg miłuje sprawiedliwość, nienawidzi nieprawości. Ta informacja o Synu jest istotna, ponieważ dalej, w dalszej, jak się sytuacja będzie rozwijać, będzie to kluczowe. Dlatego w tym momencie to sygnalizujemy. Czyli Bóg miłuje sprawiedliwość, nienawidzi nieprawość i Jego królestwo jest oparte o sprawiedliwość. Dalej to wyjaśniamy jeszcze bardziej precyzyjnie. Zobaczcie Psalm 97. 97 psalm i werset 2.
Mury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu.
Podstawą tronu Boga jest co?
Sprawiedliwość i sąd.
Sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu, czyli fundamentem. Na takim podstawie jest ustawiony jego tron, czyli Boże władztwo, Boża władza jest oparta o sprawiedliwość i sąd. To jest kluczowe, ponieważ nie możemy inaczej spojrzeć na Boga, jak nie poprzez sprawiedliwość. Ponieważ nawet pozostałe cechy, jak miłość, miłosierdzie, mądrość jest nierozerwalnie związana ze sprawiedliwością, ponieważ one wszystkie są sprawiedliwe. Nawet w miłości, za chwilę sobie powiemy, Bóg jest sprawiedliwy. Bo czasami ludzie w miłości są niesprawiedliwi. Są dla jednych bardziej tolerancyjni, dla drugich mniej, tych bardziej lubią, tych mniej. I byśmy powiedzieli z perspektywy tego, kto jest poszkodowany, że to niesprawiedliwe. Prawda? Bo to jest nieuczciwe, tak? Bo ja bym też tak chciał. U Boga tego nie ma. Bóg jest sprawiedliwy. Jego tron, Jego królestwo jest oparte o sprawiedliwość.
A co to znaczy te chmury i ciemność wokół?
Chmury i ciemność, no.
Chmury i ciemność, to tak dosłownie, w sensie jakby przeciwieństwo, tak? Gdzieś tam...
Wiesz, to jest wiersz.
A, wiersz.
To poema. To tak, więc należy tam... też pewne rzeczy przeczytać w całości. Ja kładę nacisk tylko na to, co nas interesuje.
Jasne, bo ja tu jestem gdzieś tam.
I mamy kolejny fragment, dwa nawet. Zobaczmy sobie Mateusza 6,33. Wspomagający fragment. 6,33. Chyba dobrze wynotowałem, bo czasami tam mi się coś zje. To proszę, Rafał.
Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
Pamiętacie nauczanie Pana Jezusa? Celem człowieka, który chce mieć pokój z Bogiem, jest szukanie Jego sprawiedliwości i królestwa. Dlaczego? Bo ta sprawiedliwość pozwala człowiekowi na uczciwy proces. Jedyny uczciwy proces, jaki cię może czekać, tylko przed Bogiem. Jedyne dochodzenie, które będzie całkowicie sprawiedliwe, jest Boże. I kto pragnie i łaknie Bożej sprawiedliwości, tak dalej jest napisane, będzie nasycony, tak? Ale Jego królestwo jest oparte o sprawiedliwość. I ci, którzy chcą żyć z Bogiem, muszą tej sprawiedliwości szukać. 25-31 werset. Mateusza 25-31. Tam jest cały opis, natomiast ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę.
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały.
Tak? Dalej?
I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce
tak.
od kozłów.
I mamy tam proces.
Sąd.
Sąd. Ale to nie jest tylko sąd ze skazywaniem, to jest proces, dlatego że tam są pytania, tam jest odpowiedź, tam jest wyrok podany z, dzisiaj się to nazywa, z uzasadnieniem. Sąd, jak wydaje wyrok, to czasami jest tak, że trzeba parę dni czytać uzasadnienie. Tam też, to jest proces. I na tronie swojej chwały zasiada Syn Boży. Więc Boża sprawiedliwość opiera się o sąd. Sprawiedliwość podstawą tronu Królestwa Bożego. Teraz zobaczmy taki piękny fragment, króciutki, który opisuje, jak bardzo Bóg jest związany, tak może w przenośni, ze sprawiedliwością. Jak to... W pewnym sensie poetycko uważam, prorok Izajasz ujął to w natchnieniu Ducha Świętego. Zobaczcie, 59 rozdział Izajasza. Przeczytamy sobie ten fragment. 59 rozdział Izajasza. I od wersetu przeczytajmy sobie 13 do 21. To dłuższy fragment, ale przeczytajmy go.
Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw Panu i odwróciliśmy się od naszego Boga, aby nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie, obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi daleka, bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. Tak, prawda zginęła, a ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą łupu. Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Przyodział się bowiem w sprawiedliwość jak w pancerz i włożył hełm zbawienia na swoją głowę. Przyobległ się w odzienie pomsty jak w szatę i okrył się gorliwością jak płaszczem. Według uczynków stosownie do nich odpłaci gniewem swoim przeciwnikom, odwetem swoim wrogom. Wyspom odpłaci odwetem. I ci, którzy są na zachodzie, będą się bali imienia Pana. I ci, którzy są na wschodzie, Jego chwały. Gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch Pana przepędzi go. Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan. A to będzie moje przymierze z nimi, mówi Pan. Mój Duch, który jest w Tobie i moje słowa, które włożyłem w Twoje usta, nie odstąpią od Twoich ust, ani od ust Twego potomstwa, ani od ust potomków Twego potomstwa, mówi Pan, odtąd aż na wieki.
Tak, zapowiedź przyjścia Mesjasza, ale chciałem, żebyście zwrócili uwagę na pewną rzecz. Kiedy dzieje się niesprawiedliwość, kiedy jest brak sądu, jaka jest reakcja Boga? Bo o co chodzi? Czasami się dzieją różne rzeczy i ludzie pytają, gdzie ten Bóg? Czemu nie reaguje? Dlaczego? Nie widzi. A Słowo Boże co mówi? Że Bóg widzi. I jaka jest Jego reakcja?
Nie zawsze jest natychmiastowa.
Tak, ale jaka jest Boża reakcja? Nie natychmiastowa, tak, ale jaka? Nie podoba mu się to. Bogu się to nie podoba. I przyjdzie dzień sądu. Nieubłagalnie. To nie jest tak, że jak nie przychodzi teraz, to znaczy, że nie przyjdzie. Nie, bo on już jest wyznaczony na początku stworzenia. Wyznaczony jest dzień sądu. Ale co jest napisane? W 17 wersecie zobaczcie. Dlaczego ten sąd nastąpi? Bo Bóg się przyoblókł w sprawiedliwość.
Jak w pancerz.
Pancerz. Sprawiedliwość go chroni i jest jego ubraniem. To jest jego okrycie. I co jeszcze? Dalej. Oblókł się w odzienie jakie? Sprawiedliwość jest związana z pomstą. To jest ubranie jego. Odział się w zapalczywość jak płaszczem. Ponieważ sprawiedliwość w odpowiedzi na nieprawość to jest sąd, pomsta i gniew. Pamiętajmy o tym, dlatego że niektórzy mają wypaczony obraz Boga. Dlatego robimy najpierw sprawiedliwość, a potem przyjdziemy do miłości. Nie odwrotnie. Rozumiecie? Pamiętajmy, że sprawiedliwość jest fundamentem tronu Boga i Jego Królestwa. Dlatego sprawiedliwy Bóg, więc jaka jest pomsta? Sprawiedliwa. Bóg widzi, Bóg się nie spóźnia i przyjdzie dzień, w którym Bóg osądzi wszystkie uczynki. I to będzie sprawiedliwe. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jest niesprawiedliwe. Dalej będzie jeszcze ciekawiej. Czyli sprawiedliwy Bóg, charakterystyka jest jaka? Pan jest święty w sprawiedliwości, czyli oddzielony, wyjątkowy. On ma wzorcową sprawiedliwość, nieomylną. On miłuje sprawiedliwość, a nienawidzi nieprawości. Sprawiedliwość jest podstawą jego tronu i królestwa. Na tym jest oparta. I sprawiedliwość jest jak jego szata. Ona jest z nim nierozerwalnie związana. Widzi niesprawiedliwość, widzi nieprawość i wiadomo, że ona będzie osądzona. Sprawiedliwa pomsta będzie. Bóg wszystko widzi, co się dzieje na świecie. Widział, widzi i będzie widział, dopóki to się będzie działo.
Jeszcze to wspomniane jest o gniewie.
No powiedziałem, pomsta. Pomsta to gniew.
Tak, tak.
Nawet więcej, bo to jest pomsta. Pomsta to jest gniew w czynie. Bo można się gniewać i nic z tym nie zrobić. A jeżeli ktoś ma władzę, moc, to się gniewa i są tego efekty. Czyli to jest gniew w czynie. Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii. Sprawiedliwy Bóg, zasady. Zobaczcie Księgę Rodzaju. Zaczynamy troszeczkę tak od początku, będziemy iść troszkę dalej. Księga Rodzaju, 18 rozdział, 25-26 werset. Przypomnimy sobie tylko tą historię, fragmencik, bo wy ją znacie.
Niech to będzie dalekie od ciebie, byś miał uczynić coś takiego i zabić sprawiedliwego z niegodziwym, żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy. Niech to będzie dalekie od ciebie. Czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? Wtedy Pan odpowiedział: jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych w samym mieście, oszczędzę całe miejsce ze względu na nie.
I pamiętacie, potem Abraham tak pytał coraz mniej, bo miał na myśli Lota. Ale co jest ważne? Tu jest pewna zasada. Sprawiedliwy Bóg, na czym polega Boża sprawiedliwość? Nie pozwoli, aby sprawiedliwy zginął z niesprawiedliwym. Bo niesprawiedliwy zginie, bo zasługuje na karę, sprawiedliwy nie. Bo często jest tak u ludzi, rzadko, nierzadko, często, nieczęsto się zdarza, że żeby usunąć niesprawiedliwych, cel uświęca środki i przy okazji, giną ludzie Bogu Ducha inni. Dlaczego? Bo trzeba wyeliminować kogoś, kto jest zagrożeniem. U Boga tak nie ma. U Boga niesprawiedliwy ponosi karę, sprawiedliwy nie. Kolejna kwestia, którą chciałbym, żebyście zauważyli, to jest Księga Wyjścia, 23 rozdział, 7 werset. Wyrwane z kontekstu są te fragmenty, ale ja zwracam na takie rzeczy uwagę, które jak gdyby są do tematu, a one nie potrzebują zbyt szerokiego kontekstu, ale...
Proszę, mówię jeszcze raz.
Wyjścia, Księga, 23 rozdział, werset 7.
Trzymaj się z dala od nieuczciwej sprawy. Nie zabijaj niewinnego i sprawiedliwego, bo nieusprawiedliwie bezbożnego.
Tak, Bóg daje prawo i mówi tak, że ja jako Bóg sprawiedliwy czego nie zrobię?
Nie
usprawiedliwi. Jeśli ktoś jest niesprawiedliwy, to niech nie liczy na usprawiedliwienie. W mojej sprawiedliwości, w moich zasadach nie ma czegoś takiego jak usprawiedliwienie niesprawiedliwego, bezbożnego. Bóg nie nagina prawa w swojej sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość jest jak pancerz. Niezłomna jest. Sprawiedliwy Bóg nie usprawiedliwi bezbożnego, niesprawiedliwego. Ale co jest bardzo ważne? Zobaczcie, Księgę Powtórzonego Prawa, to jest kolejna zasada, Powtórzonego Prawa Księga, 10 rozdział, 10 rozdział i werset 16 do 18.
Obrzeżcie więc nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież.
Tak, bo Bóg mówi do Izraelitów, żeby nie naginali sądu, żeby nie krzywdzili biednych, żeby nie krzywdzili słabych, tak? Żeby byli sprawiedliwi w swoich sądach. Dlaczego? Co tu jest o sprawiedliwości? Straszny, mocny i nie ma względu na osobę.
Nieprzekupny,
który czyni sąd, w tym sensie należy rozumieć, że bierze w obronę słabego, tak, sierotę i wdowę i przychodnia, dając mu chleb i odzienie. Czyli jeśli wy nie dacie, to Bóg da. Ale wy macie być sprawiedliwi, bez względu na to, kogo ta sprawiedliwość dotyczy. Czyli Bóg nakazuje ludziom, sędziom, tak, daje prawo, żeby kierowali się w swoim postępowaniu jego zasadami, jego sprawiedliwością. Czyli nie Bóg naśladuje ludzi, ludzie mają naśladować Boga. On jest wzorcem. Czyli zobaczmy jeszcze wspomagający fragment. Ta sama księga, 32 rozdział, 4 werset. 32 rozdział tej samej księgi i 4 werset.
On jest skarbem całą, a Jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.
Bóg jest sprawiedliwy i prawy. I jaka jest Jego sprawiedliwość tutaj?
Doskonała.
Doskonała, wzorcowa, idealna. Więc w tej swojej sprawiedliwości Bóg nie toleruje niegodziwości, a jednocześnie widzi krzywdę słabych i nieporadnych, czyli czyjaś niegodziwość nie umknie mu. Wymierza sprawiedliwość, nie pozwala krzywdzić. Nie jest obojętny na krzywdę ludzką. Bóg w swojej sprawiedliwości nie jest obojętny na krzywdę ludzką. To jest zasada. Zobaczmy jeszcze jeden fragment. 2 Samuela, 22 rozdział. 2 Samuela, 22 rozdział. Od 22 do 28.
Strzegłem bowiem dróg Pana i nie odstąpiłem niegodziwie od mojego Boga, bo miałem przed oczyma wszystkie Jego nakazy i od Jego praw się nie odwróciłem. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości. Dlatego oddał mi Pan według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed Jego oczyma. Ty z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z człowiekiem nienagannym postąpisz nienagannie. Wobec czystego okażesz się czysty, a wobec przewrotnego postąpisz przewrotnie. Lecz wybawiasz lud strapiony, a twoje oczy są na wyniosłych, by ich poniżać.
Mm-hmm. Kolejna zasada. Tutaj troszeczkę inaczej macie ten werset 27 przetłumaczony, tak trochę zagadkowo, zaraz wytłumaczę. Sprawiedliwy Bóg obchodzi się miłosiernie z kim? No zgodnie ze swoją sprawiedliwością. Z kim?
Z miłosiernym, miłosiernie się
obchodzi. Tak, jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, tak, to Bóg się z nim obchodzi miłosiernie. Ze sprawiedliwym?
Sprawiedliwie.
Z czystym? Czysty, sprawiedliwy? Sprawiedliwie. Ale wobec przewrotnych? Gdański jest napisane, postępuje surowo. To słowo oznacza, nie daje się przechytrzyć. Bo ktoś próbuje Boga tak no oszukać, tak? Przewrotni próbują pokazać inaczej. Bóg nie da się przechytrzyć. Jeżeli ktoś jest przewrotny, ktoś jest zły, to Bóg to widzi. Nie da się oszukać. I postąpi z nim odpowiednio do tego, jak on. Czyli tutaj mamy przetłumaczone surowo, tak? Ale nie da się przychytrzyć, czyli nie stoleruje przewrotności zła. Nie uda się go oszukać. Czyli tak, ze sprawiedliwym postępuje sprawiedliwie, z miłosiernym miłosiernie, ale jeśli ktoś grzeszy, to nie przekabaci Boga. Nie oszuka go, żeby Bóg z nim też dobrze postąpił. Bóg widzi i wyciągnie konsekwencje. To jest Boża sprawiedliwość. Człowieka można oszukać. Przed człowiekiem można zagrać rolę, tak? Mieć co innego, udawać kogoś innego, tak? Przed Bogiem nie. Bóg się nie da przechytrzyć. Człowieka można przechytrzyć, Boga nie. Kolejna zasada Bożej sprawiedliwości. Zobaczmy drugą księgę Kronik. Druga księga Kronik, 12 rozdział. Dwunasty rozdział, pierwszych 9 wersetów.
Jeszcze raz który rozdział?
12. To jest czasy królowania Roboama. 12 rozdział 2 Księgi Kronik, pierwszych 9 wersetów, od 1 do 9.
A gdy Roboam utwierdził swoje królestwo i umocnił je, opuścił prawo Pana, a wraz z nim cały Izrael. I w 5 roku panowania Roboama, Szyszak, król Egiptu, nadciągnął przeciw Jerozolimie. Oni bowiem zgrzeszyli przeciw Panu. Wyruszył z 1200 rydwanami i 60 000 jeźdźców oraz niezliczonym ludem, który nadciągnął z nim z Egiptu, Libijczykami, Sukijczykami, Kuszytami. I zdobył warowne miasta, które były w Judzie, i dotarł aż do Jerozolimy. Wtedy prorok Szemajasz przyszedł do Roboama i do książąt Judy, którzy zebrali się w Jerozolimie z obawy przed Szyszakiem, i powiedział do nich: tak mówi Pan, wy mnie opuściliście, dlatego i ja was opuściłem i poddałem w ręce Szyszaka. Wtedy książęta Izraela i król ukorzyli się i powiedzieli: sprawiedliwy jest Pan. A gdy Pan zobaczył, że się ukorzyli, słowo Pana doszło do Szemajasza. Ponieważ ukorzyli się, nie wytracę ich, lecz nieco ich wyzwolę, a mój gniew nie wyleje się na Jerozolimę przez ręce Szyszaka. Staną się jednak jego sługami, aby wiedzieli, co znaczy służyć mnie, a co królestwom ziemskim. Nadciągnął więc Szyszak, król Egiptu, przeciw Jerozolimie i zabrał skarby domu Pana oraz skarby domu królewskiego. Zabrał wszystko. Wziął też złote tarcze, które wykonał Salomon. Mm-hmm.
Jaka tu jest Boża zasada sprawiedliwości Bożej? Co Bóg zamierzał?
Wytracić.
Wytracić mieszkańców Jerozolimy.
Miłosierdzie.
Sprawiedliwy. Mówimy o sprawiedliwości. Ona jest związana z miłosierdziem, ale to jest zasada Bożej sprawiedliwości. Zrobiłby to?
Tak. Tak.
Zasługiwali?
Tak.
Co się stało?
Ukorzyli się
szczerze. Przyznali się, że byli nieposłuszni Bogu. I co Bóg postanowił w swojej sprawiedliwości?
Że ich nie wytraci.
Ale
ukaże.
Żeby wyciągnęli lekcję, bo w tym wypadku przebaczenie nie wystarczyło. Potrzebna była jeszcze lekcja pokory. Żeby nie zapomnieli za szybko. Żeby zobaczyli, jak było dobrze, jak Bóg był ich władcą, a jak będzie, kiedy inny król będzie nad nimi. Żeby zobaczyli różnicę, bo tak oni by nie widzieli różnicy. Więc uratował ich, ale lekcję pokory im dał. I to jest Boża sprawiedliwość. Czyli co? Bóg sprawiedliwy obchodzi się miłosiernie z tym, kto wyraża skruchę. Nawet jeśli zamierzał go ukarać, to jeśli wyrazi skruchę, to Bóg, widząc tą skruchę, przebacza. Potrafi zatrzymać swój gniew. Czyli skrucha szczera zatrzymuje Boży gniew. I to jest Boża sprawiedliwość. Tym się kieruje Boża sprawiedliwość. I kiedy trzeba lekcji, to ta lekcja następuje. Teraz ktoś powie, ale Bóg to tylko Izrael. Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I mamy kolejne fragmenty nie tylko w nauczaniu apostolskim. Popatrzmy, psalm 9. Idźmy do psalmu 9. I takich fragmentów jest więcej. Ja wynotowałem tylko niektóre, bo też żeby zasygnalizować temat. Natomiast przy studiach innych ksiąg też o tym było wspomniane. Psalm 9. I zobaczmy sobie wersety od 7 do 9.
Ale Pan trwa na wieki. Ustanowił swój tron, by sądzić. On będzie sądził.
Ustawił
swój tron, by sądzić. On będzie sądził świat sprawiedliwie. Osądzi narody według słuszności. i będzie Pan ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli.
Sprawiedliwy Bóg co będzie robił?
Sądził.
Kogo?
Świat.
Narody. Narody. Nie tylko Izraela. I jak będzie sądził?
Sprawiedliwie.
Nikt nie ucieknie przed sądem i nikt nie będzie mógł zakwestionować wyroku.
Nikt nie będzie poszkodowany.
I nikt nie będzie poszkodowany. Dobrze, czyli zasady sprawiedliwości Bożej jakie są? Podsumowując.
Sprawiedliwi nie ponoszą kary.
Bóg nie pozwoli, żeby niesprawiedliwy co? Niesprawiedliwy, żeby uszedł kary. Bóg wszystko widzi i nie dopuści do tego, żeby ktoś, kto zasługuje na karę, tej kary uszedł. Ale też, jeśli ktoś na karę nie zasługuje, to kary nie otrzyma. Rykoszetem nie dostanie. Ale też nie może być tak u Boga, że ktoś niesprawiedliwy wplącze się w tłum sprawiedliwych i uda mu się uciec. To jest Boża sprawiedliwość. Co jeszcze?
Kto wyraża skruchę, ten...
Może liczyć na Boże miłosierdzie, przebaczenie ten, kto wyraża skruchę. Boża sprawiedliwość nie karze takiego człowieka. Ktoś, kto szczerze wyraził skruchę za swoje postępowanie, Bóg mu przebacza.
Nie ma względu na osobę.
Nie ma względu na osobę, czyli nie faworyzuje nikogo z ludzi. Wszyscy mają te same zasady, czyli Boża sprawiedliwość jest taka sama dla każdego człowieka i dla wszystkich naraz. Nie ma faworyzowania nikogo. Nikt nie może liczyć na taryfę ulgową. To są zasady Bożej sprawiedliwości, tak bardzo ogólnie. Ale żebyśmy zobaczyli pewne kwestie, że one są trwałe, to jest dogmat. To są żelazne zasady. To jest jak pancerz na Bogu. I teraz sprawiedliwy Bóg, przebaczenie i kara. Zobaczmy sobie kilka fragmentów. Pierwszy to jest Izajasza, 11 rozdział. Izajasza, 11 rozdział. Wersety od 4 do 6. To znany rozdział, bo to jest o Mesjaszu.
Ale sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźleńciu. Dalej?
Dobrze. To jest o Mesjaszu. To jest różdżka z pnia Jessego. Natomiast czytaliśmy wcześniej, że fragment psalmu został potem zacytowany w odniesieniu do Mesjasza, do Syna Bożego. I tutaj Izajasz mówi o Mesjaszu, który przyjdzie i jego pasem jego bioder będzie co?
Sprawiedliwość.
I on będzie jaką rolę pełnił? Czyli kim będzie?
Sędzią.
Będzie sędzią, sprawiedliwym sędzią, czyli Mesjasz jest sprawiedliwym sędzią. Nie można mówić o Bogu sprawiedliwym, nie mówiąc o sprawiedliwym Mesjaszu. Kolejne fragmenty z Księgi Jeremiasza. 23 rozdział Jeremiasza. Czyli Mesjasz osądzi narody. Wszystkich osądzi sprawiedliwie. Kara. Teraz mamy Jeremiasza, 23 rozdział. I mamy od 5 do 6 wersetu, 23 rozdział.
Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorość i będzie panować król, i będzie mu się szczęściło. Będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, którym będą go nazywać. Pan naszą sprawiedliwością.
Pan naszą sprawiedliwością. Tak będzie się nazywał Mesjasz. Tak będą o nim mówić. Pan naszą sprawiedliwością. Czyli sąd i sprawiedliwość będzie kto pełnił? Mesjasz. Wcielony Bóg w osobie Syna Bożego. Nie ktoś tam, kogo Bóg innego wyznaczy, nie. Bóg Ojciec wyznacza do tego Syna. I 33 rozdział Jeremiasza. Piętnasty, szesnasty werset.
W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi latorość sprawiedliwa. Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi. W tych dniach Juda będzie zbawiona, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie. A tak jest imię, którym będą ją nazywać. Pan naszą sprawiedliwością.
Dwa razy Jeremiasz to powtarza. Mesjasz jest sprawiedliwym sługą Pana. I jednocześnie jest... Kim jest jednocześnie? Panem. Pan jest sługą Pana. Dlatego Paweł w liście do Hebrajczyków cytuje: namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela. Bóg Ojciec namaścił Syna Boga. Sługa Pana jest Panem. Nie możemy mówić o sądzie, nie możemy mówić o Bożej sprawiedliwości, nie mówiąc o Synu, ponieważ On będzie wykonawcą. Teraz pytanie, jaką mamy relację z tym Synem? Kim On dla nas jest? Bo mówimy o karze. Zobaczmy kolejny fragment. Teraz przechodzimy do nauczania apostolskiego. Rzymian, 3 rozdział.
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.
Zbawienie w Jezusie Chrystusie przez wiarę. Czego jest wyrazem? Bożej sprawiedliwości, czyli tego, że Bóg chce się zlitować nad tym, który wyraża skruchę, daje mu otwartą drogę, ale również osądzi tego, który nie chce skorzystać z przebaczenia. Pamiętacie, jak za czasów króla? Przed chwilą czytaliśmy, tak? Roboama. Jakby nie pokutowali, nie wyrazili skruchy, koniec. Mieli wybór. I Bóg w swojej... Musimy pamiętać, jaka jest Boża sprawiedliwość. Jeżeli wiemy, jaka jest Boża sprawiedliwość, wtedy zrozumiemy, Dlaczego mamy uwierzyć? Bo to jest przejaw Bożej sprawiedliwości. Nie ma innej drogi. Czyli przebaczenie jest tylko jak Bóg ustanowił? Przez wiarę w Syna Bożego, który co? Jako sprawiedliwość Bożą musiał swoje życie oddać, przelać krew. Ktoś musiał umrzeć i to jest przejaw Bożej sprawiedliwości. Nie ma zmiłuj. Mesjasz musiał umrzeć. Innej drogi nie było, bo tego wymagała Boża sprawiedliwość. Tylko przez krew jest przebaczenie grzechu, przez przelanie krwi, jak mówili do Hebrajczyków. Czyli zobaczcie, Bóg jest święty w swoich zasadach. On nie czyni żadnych wyjątków. Więc żeby można było skorzystać z Bożej sprawiedliwości, znaczy inaczej, żeby było można skorzystać z Bożego miłosierdzia, wchodzimy troszeczkę w następną lekcję, musimy poddać się Bożej sprawiedliwości. Nie możemy powiedzieć, mam inny pomysł na ratowanie siebie. Nie ma innej możliwości, ponieważ ty odpowiadasz przed tym, który jest sprawiedliwy. Ty nie masz innego sędziego. Musiałbyś wtedy, mając swoje zasady, musisz znaleźć innego sędziego. A innego nie ma, czyli obracasz się w jakiejś wymyślonym przez siebie rzeczywistości. Dajesz się oszukiwać sam sobie, wymyślasz sobie świat, który nie istnieje. Lepiej wrócić do rzeczywistości, przyjąć to, co mówi Słowo Boże, zapoznać się z Bożą sprawiedliwością i podjąć decyzję.
Tutaj też jest wyjaśnione, wszyscy bowiem zgrzeszyli. Nie ma tutaj
ale Boża sprawiedliwość, jak wcześniej czytaliśmy o zasadach, umożliwia skruchę? Tak, bo Bóg się nad skruszonym zlituje. Ale nie zlituje się i będzie pomsta nad tym, który nie wyrazi skruchy. To jest żelazna Boża zasada. I żeby tak się mogło stać, musiała zostać przelana krew. Nie jakiegoś człowieka, a sprawiedliwego. Bo taka jest Boża zasada. W tym się objawiła sprawiedliwość. Studiowaliśmy to przy liście do Rzymian. Więc sprawiedliwość Boża objawiła się w Jezusie Chrystusie, w Synu Bożym, w Mesjaszu. Zobaczmy, co się dzieje z ludźmi, którzy nie przyjęli, nie wyrazili skruchy. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 5-6, 5-6 werset. Tam wierzący otrzymują informację od Pawła, który mówi im, jak będzie wyglądała sytuacja tych, którzy nie wyrażają skruchy. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 5-6 werset.
Dowodem sprawiedliwego sądu Boga.
Może jeszcze werset wcześniej, Kasia.
Także i my sami chlubimy się wami w kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają.
Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Boga?
Odpłacić uciskiem tym, którzy uciskają.
Jeszcze raz. Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Boga?
Abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie.
Cierpienia wierzących są dowodem sprawiedliwego sądu Boga. Dlaczego? Bo co się stanie? Bo nastąpi sąd nad tymi, którzy uciskają. Bo ktoś powie, a Bóg to tak zrobi, czy tak zrobi. Nie. Przyjdzie dzień, że wasze cierpienia, po pierwsze, wytrwacie w wierze, to jest dla was próba, Piotr o tym pisze, a po drugie, ludzie, którzy was uciskają, nie ujdą kary. I się okaże sprawiedliwość Boża. Czyli sprawiedliwy Boży sąd nad prześladowcami uczniów Jezusa będzie dowodem na sprawiedliwość Bożą. Ale ten dowód by nie nastąpił, gdyby nie prześladowania wierzących. Więc popatrzcie, ktoś mówi, a dlaczego coś tam się dzieje, tak? Gdzie wierzący są prześladowani? To jest tak wielowątkowa sprawa, że my tego nie ogarniemy. Za małe nasze głowy. Bóg to ogarnia. My nie wiemy, co się dzieje. Bóg 1000 spraw załatwia przy jednej rzeczy. I kiedy przyjdzie dzień sprawiedliwego sądu, dzień przyjścia Pana w chwale, to może wtedy zobaczymy więcej i zobaczymy, jak to wszystko się pięknie splata w jedną całość. Jak to jest piękny, piękny cały... Zobaczymy wszystko wtedy, być może, z łaski Bożej. Także my nie wiemy, co się dzieje w naszym życiu. My czasami patrzymy bardzo małostkowo na pewne kwestie, które się dzieją w naszym życiu, ale my nawet nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje. Bo postrzegamy tylko fragmentarycznie. I czasami ciężko nam się z pewnymi rzeczami zgodzić, bo nie wiemy dlaczego. Bóg wie. A takie fragmenty dają nam pewien określony, ograniczony wgląd w to, jak wiele rzeczy Bóg realizuje. Sprawiedliwy Boży sąd nad prześladowcami. To jest kara. Drugi Tymoteusza 4,8.
Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi ogólnie wynada Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście.
Kim jest Bóg?
Sędzia
sprawiedliwym. I zgodnie z zasadami, które przeczytaliśmy wcześniej, co Paweł mówi? Paweł znał te zasady, dlatego mówi co?
Że odłożona jest dla niego korona sprawiedliwości.
A nie tylko mnie. Czyli wszystkim, którzy co?
Umiłowali
przyjście Pana. Słuchajcie, to jest ważne, zapamiętajcie to, bo za chwilę będziemy rozwijać temat. Ci, którzy są posłuszni Bogu, którzy zaufali Mesjaszowi, na co czekają?
Na
przyjście Pana. Oni czekają na przyjście Pana. Oczekują Go. A kim jest Pan?
Sprawiedliwym sędzią.
Sprawiedliwym sędzią. Oni czekają na przyjście sprawiedliwego sędziego. I Paweł też czeka. On wie, jaka jest Boża sprawiedliwość. On wie, na co czeka i wie, dlaczego czeka. Jeszcze jedna kwestia, która mówi o gniewie Bożym. Wsadziłem ją tu, ale może być wszędzie. Ale Jakuba 1,20. Ona może w tym fragmencie jest, w tym bloku jest pomocna. Przeczytajmy sobie. Jakuba 1,20.
Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.
Gniew człowieka jest inny niż gniew Boży. Czasami mówimy, o, święty gniew go ogarnął. To znaczy jaki? Może tak sprawdzimy, czy on taki święty jest. Bo święty gniew to jest świętego Boga. Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Ale czytamy, że jest Boży gniew? A jaki on jest?
Sprawiedliwy.
Widzicie różnicę? Bóg się nie gniewa bez powodu. Bóg się nie znęca nad ludźmi. Bóg nie cieszy się z czyjegoś nieszczęścia. Jest taki, co się cieszy. Bóg jest święty i sprawiedliwy w swoim gniewie. Ale też dzieją się w naszym życiu czasami rzeczy, których nie rozumiemy i czasami trzeba zaczekać na wyjaśnienie. 1 Jana 1,9. Teraz mamy o przebaczeniu. Powiedzieliśmy sobie wcześniej w Rzymian, że sprawiedliwość Boża się objawiła w Jezusie Chrystusie. Dla przebaczenia grzechów, tak? Zobaczmy, co mówi Jan o tym. 1 Jana 1,9.
Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał nas świat swego jednorodzonego Syna, byśmy żyli przez Niego.
Jak się objawiła sprawiedliwość Boga? Że co? No jeszcze raz, przeczytajcie ten fragment.
No to Ewangelia Jana,
Nie. Pierwszy list Jana 1:9.
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
Teraz dobrze. Sprawiedliwy Bóg co robi?
Przebacza grzechy.
Przebacza grzechy. W swojej sprawiedliwości.
Kiedy wyznajemy grzechy.
Kiedy wyznajemy, co mieliśmy wcześniej? Coś nowego?
Nie.
Nie, to jest fundament sprawiedliwości Bożej. Jeśli wyznajecie grzechy szczerze, bo to chodzi o to, żeby nie wypowiedzieć słowa, ale żeby się przyznać. Nie dlatego mówię, bo coś za to będę miał. Dobra, przyznam się, ale nie. To jest szczere przyznanie się. Źle zrobiłem, świadomość tego. To jest prawdziwa skrucha. Sprawiedliwy jest Bóg, w swojej sprawiedliwości odpuszcza grzechy, do których człowiek się przyznaje. Przyznaje się, że zrobił źle, nie podoba mu się to, ale nic z tym nie może zrobić, ponieważ nie da się cofnąć czasu, odkręcić tego. To już się stało. Zrobiłem to. Powiedziałem tak, pomyślałem tak. Stało się. I teraz jedyne, co można zrobić, żeby coś z tym zrobić, to skorzystać z czego? Z Bożej sprawiedliwości. Oprzeć się w postępowaniu na Bożej sprawiedliwości. No bo na czym innym się oprzesz? Nie możesz tego zrobić po swojemu, bo nie wyjdzie. Nie dostaniesz ulgi, nie przyniesie ci to ulgi, jeśli zrobisz to inaczej. Więc trzeba się oprzeć na tym, co wiemy o Bożej sprawiedliwości. A ona co mówi? Kiedy przyznajesz się do grzechu, Bóg przebacza. I o tym mówi Jan. I zobaczcie, w tym samym liście, w 3:7, co mówi?
Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
Tak. Bóg jest sprawiedliwy i czego oczekuje? Żeby ludzie postępowali na wzór Jego. Oni nigdy nie będą tacy jak Bóg, bo nie są Bogiem, ale mogą naśladować w Boga, tak jak Bóg nakazywał sędziom w Izraelu. Sądźcie sprawiedliwie, sądźcie uczciwie, nie miejcie względu na osoby i będzie dobrze. Nie wiecie czegoś? Pytajcie mnie. Byli kapłani, było Urim, Tumim. Można było Boga zapytać.
A jaki był poprzedni fragment tego Jana?
1:9.
1:9, tak?
No. Czyli Bóg jest sprawiedliwy i można naśladować Boga. I teraz, co jest ważne? Człowiek... Zaraz, to jest 3 rozdział Ewangelii Jana. Odszukajmy, bo ja tutaj nie zanotowałem go, patrzę, a muszę go znaleźć. 3 rozdział Ewangelii Jana. 3 czy 4? Chyba 4, z tego co pamiętam. O, tu jest. Trzeci rozdział Ewangelii Jana, 17-18 werset. To muszę dopisać, bo widzę, że pominąłem ten fragment.
Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Kto wierzy,
nie będzie potępiony.
Uniknie Bożego sądu, bo przez wiarę i skruchę dostępuje się czego? Przebaczenia, Bożego miłosierdzia, bo to jest fundament Bożej sprawiedliwości. Jest droga, którą wskazał Bóg i w niej się objawiła Boża sprawiedliwość, bo inaczej byś nie dostąpił. Nie wiedziałbyś, jak to jest. I kolejny fragment z tego samego rozdziału. 35-36 werset.
Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
Nie ujrzy życia, ale gniew Boży zostaje na nim. Więc sprawiedliwość Boża w kwestii przebaczenia objawiła się w kim? W Synu, w Mesjaszu, tak? I przez wiarę, przez szczerą skruchę i wyznanie grzechów, ta ofiara staje się aktywna. I nie stajesz na sądzie. I wtedy, co mówi Paweł w drugim liście do Tymoteusza? Na co on czeka?
Na przyjście Pana.
Dlaczego taki spragniony?
Bo od Boga jest dla niego korona sprawiedliwości.
A nie sąd. Wtedy czekasz, bo się nie boisz. Boża sprawiedliwość, ty za nią tęsknisz. Dlaczego? Bo ona wtedy się objawi na tobie. Będziesz tam, gdzie Bóg obiecał. Dlatego jest napisane, że w cierpieniach się objawiła Boża sprawiedliwość. Dlaczego? Bo przyjdzie dzień, że się okaże, że to prawda. Czyli przebaczenie jest wynikiem Bożej sprawiedliwości. To może źle, wynikiem. To jest przejaw Bożej sprawiedliwości. Przebaczenie dla grzesznika, który wyraża skruchę i wierzy w Mesjasza. Czyli Boża sprawiedliwość przewiduje co? Przebaczenie i karę. Jest wyjście, żeby nie być karanym. Bo Boża sprawiedliwość w swojej sprawiedliwości uwzględnia jako sędzia zarówno przebaczenie, jak i karę. Ale przebaczenie na Jego zasadach, na zasadach Jego sprawiedliwości. Nie ma innej drogi. Jeśli chcesz Bożego przebaczenia, musisz przyjąć Jego zasady. Jeśli chcesz przebaczenia Boga, którego sobie wymyśliłeś, którym jesteś ty, to ustalasz własne zasady. Problem polega na tym, że one nie są skuteczne. Bo Pismo Święte mówi o Bożym sądzie, a nie twoim sądzie. Więc trzeba zobaczyć to, że jeśli my się kierujemy własną sprawiedliwością przy ocenie naszego postępowania i własną sprawiedliwością, żeby stwierdzić, co nam pomoże, żebyśmy, jeśli wierzymy, że będzie coś później, tak, żeby coś tam sobie lepiej zrobić, poprawić jakiś byt swój w przyszłości, no to tak w zasadzie tworzymy własną sprawiedliwość, własną przyszłość, tak? A to jest mrzonka. Ponieważ nie ma innej sprawiedliwości, innej przyszłości, jak ta zapisana w Słowie Bożym.
Tutaj Jan kładzie nacisk tych dwóch.
Tak, czyli mówimy o sprawiedliwości Bożej i karze Bożej. Przebaczeniu i karze w sprawiedliwości Bożej. Teraz dwa fragmenty jeszcze sprawiedliwego sądu Boga ostatecznego, ponieważ sprawiedliwy sąd Boga może się odbywać już teraz. Bóg może się za kimś ująć tam, nie wiem, był jakiś tam przestępca, terrorysta, zabijał ludzi, ciach, nagle, nie wiem, Bóg zakończył jego życie w taki czy inny sposób, nie pozwolił, żeby on dłużej żył i męczył ludzi. Okej, może tak być, ale nie musi. Z różnych powodów, których my nie znamy i broń Boże, żebyśmy próbowali własne interpretacje wkładać, bo może być dziwnie. Ale jest jedna rzecz, która jest nieuchronna i ma już swój czas zaplanowany. Otwórzmy Apokalipsę, 16 rozdział najpierw, 5-6 werset. To jest pierwszy fragment. Jeszcze ten i następny będzie i podsumujemy.
I usłyszałam anioła głos mówiącego: sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli.
Tak. Sprawiedliwy Boży sąd. Bóg sprawiedliwie sądzi wszystkich, którzy czynią niegodziwość. i odpłaca adekwatnie do winy. Ani za mało, ani za dużo. Adekwatnie. I teraz popatrzmy sobie na kolejny fragment, rozdział 19 Apokalipsy. Tam jest opis sądu Boga pod koniec, 19 rozdział Apokalipsy. Teraz tylko sprawdzę, czy jeden werset przeczytamy, czy więcej. Jeszcze moment. 19 rozdział. Dziewiętnasty rozdział, 11 werset najpierw.
Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy.
Chrystus, Mesjasz, jak przyjdzie w chwale widzialnie, tak, zstąpi z nieba, to nazwany jest wiernym, prawdziwym i sądzi sprawiedliwie i walczy. Sędzia sprawiedliwy. Kiedy otworzymy sobie rozdział 20 i czytamy od wersetu 11.
I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
Tak. Wszyscy, którzy nie chcieli skorzystać z łaski, czyli wykorzystać możliwości wyratowania się na zasadach Bożej sprawiedliwości. Mnie to nie interesuje, ja będę po swojemu. Co się z nimi dzieje? Chcąc, nie chcąc, bardziej nie chcąc, podlegają czemu? Dalej Bożej sprawiedliwości, tylko w drugą stronę. Dlatego Maranata, jak apostoł Paweł pisze, dla jednych to jest dobre życzenie, a dla drugich przekleństwo. Dlaczego? Bo przyjdź Panie Jezu, tak? Przyjście sędziego dla tych, którzy są usprawiedliwieni, jest błogosławieństwem. Dla potępionych? Ostatecznym zatwierdzeniem tego, o czym myśleli, że może tego nie ma, może nie będzie, może tak zrobię, nie. To, co dla jednych jest błogosławieństwem, dla drugich jest przekleństwem. Jedni się boją, drudzy czekają. Jeśli znamy Bożą sprawiedliwość, to trwajmy w tym, co Bóg nam umożliwia w swojej sprawiedliwości. Nie próbujmy testować go w drugą stronę. Jeśli już dostaliśmy przebaczenie, to jak Paweł mówi, z bojaźnią nasze zbawienie sprawujmy. Z bojaźnią. Nie nadużywajmy. Jeśli rozumiemy, co się stało. A jeśli nie, ktoś kiedyś powiedział, że Bóg wrzuca do jeziora ognistego. Nie. Ty sam się tam kierujesz. Na własne życzenie tam będziesz. Jeśli nie skorzystasz z Bożej sprawiedliwości. W tym sensie, że możesz otrzymać ułaskawienie. Bo Boża sprawiedliwość to ułaskawienie dla tego, kto chce, ale w drugą stronę nikt nie ujdzie sądu, tak jak Pan Jezus mówi, że ten, kto we mnie wierzy, nie będzie na sądzie ostatecznym postawiony. Boża sprawiedliwość to nie tylko jak ktoś mówi, o, satysfakcję Bóg będzie miał. Bóg nie będzie miał żadnej satysfakcji. Będzie patrzył, co tam się dzieje. On nawet nie będzie patrzył, bo jest napisane, że będzie odwrócone jego oblicze od tamtego miejsca. On nie będzie patrzył, nie będzie miał satysfakcji. Dlaczego? Bo ludzie sami tam się będą kierowali. To miejsce jest przewidziane dla diabła i jego aniołów. A ci, co tam pozostali, się znajdą, to na własne życzenie. Na własne życzenie. Sami się tam wtrącą. Podsumowanie trzeciej części. A może zróbmy podsumowanie wszystkiego. Co pamiętacie z dwóch pierwszych bloków?
Że Boża sprawiedliwość jest doskonała i wzorem sprawiedliwości.
I fundamentem jego zasad, jego tronu, królestwa. Dalej? Druga część? Boża sprawiedliwość przewiduje karę, nieuchronną karę dla wszystkich niegodziwców i przebaczenie dla niegodziwców, którzy wyrazili skruchę. Oni stają się sprawiedliwi, bo dostępują przebaczenia. I trzecia część?
W Synu objawia się sprawiedliwość Boża.
Tak, przebaczenie i kara jest... Jej fundamentem jest wiara w Mesjasza. Wierzysz? Nie będziesz karany. Nie wierzysz? Będziesz ukarany. Czyli Boże przebaczenie i Boża kara objawiły się w Mesjaszu. Zostało dane rozwiązanie problemu. Dlatego w Jezusie Chrystusie objawiła się sprawiedliwość Boża. Bo sprawiedliwość Boża to zarówno przebaczenie, jak i kara. Każdy może otrzymać przebaczenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i każdy, kto nie chce przebaczenia, skazuje się na wieczne potępienie. Sam skazuje się na wieczne potępienie.
Nie chcesz, nie otrzymasz.
Nie chcesz, nie masz. Zapłata za grzech jest śmierć. Wypłata. Nie ma tu mowy w ogóle o zemście Bożej. Nie ma tu mowy o żadnej satysfakcji, torturach. Nic tu takiego nie ma. To jest decyzja człowieka. A miejsce takie jest? Oczywiście, bo tego wymaga Boża sprawiedliwość. Będziemy sobie jeszcze mówić o miłości Bożej, przebaczeniu, tak? Będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Ale zauważcie, że omawiając każdy z atrybutów Boga, każda z jego cech, charakteru, postępowania, nie da się nie wpleść innych rzeczy, bo one są ze sobą nierozerwalnie związane. To jest jak materiał przepleciony. Jedna całość. Możemy coś bardziej wyłuszczyć, ale nie zapominając o innych rzeczach. Tak samo jak będziemy wyłuszczać miłosierdzie, to nie możemy nie wspomnieć znowu o sprawiedliwości. Ale wtedy położymy nacisk na coś innego. I tak jest Bóg. On taki jest. I łaska Jego, że czytając Słowo Boże możemy zobaczyć to. Na tyle, na ile nam pozwala. Jakieś jeszcze macie wnioski? zanim przejdę do zastosowania.
To było, że na każdy, Bóg będzie sądził cały świat. To już było.
No to już było.
Tak,
no to nie powtarzamy już, co było. Może ktoś coś nowego jeszcze ma, jakiś wniosek, który nie był podany. Ostatecznym miejscem, jeszcze mam jeden wniosek, ci, którzy nie zechcą skorzystać z przebaczenia, skazują się na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Nie gdzieś indziej, nie, że ich nie będzie, ale będą. W jeziorze ognia i siarki. I to nie ma znaczenia, czy w to wierzą, czy nie. To jest nieistotne. Bo Boża sprawiedliwość nie jest oparta o to, czy my w nią wierzymy, czy nie. Ona jest. I lepiej w to wierzyć, niż nie wierzyć. Zastosowanie. Pytania, na które od razu nie odpowiecie, ale warto je zapisać. Co według ciebie oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy? To jest powtórzenie lekcji. Teraz trzeba usiąść sobie i jak ktoś ma chęć, to jeszcze raz to wszystko poukładać. Co według ciebie oznacza, że Bóg jest sprawiedliwy? Drugie. Jakie ma to przełożenie na twoje życie? Każdy sobie zadaje pytanie. Jakie to ma przełożenie na moje życie? Jak realna jest dla ciebie ta świadomość, że Bóg jest sprawiedliwy? Bo może to tylko tekst. Może powiedzieliśmy coś, ok, przyjęte do wiadomości, intelektualnie zrozumieliśmy, ale jak to jest realne dla ciebie, ta świadomość? Czy ty masz świadomość, że Bóg jest sprawiedliwy i co to oznacza dla ciebie? Czy to jest tylko wiedza kolejna lekcja? Tu powiedziałem, ok, przyjęte do wiadomości, tak? Ale czy to jest realne w twoim życiu? Czy do ciebie to dociera? Kolejne pytanie. Czy interesuje cię, jak Bóg widzi twoje życie? Czy może cię to nie interesuje? Bo ty je widzisz bardzo dobrze. To jak Bóg może widzieć inaczej? Skoro ty je widzisz dobrze, no to jak Bóg może inaczej je widzieć? A może właśnie ty je widzisz źle? Może właśnie Bóg widzi je dobrze, bo jest sprawiedliwy i może warto to zweryfikować. Kolejne pytanie. Czy obawiasz się Bożej sprawiedliwości, czy czekasz na objawienie całej Jego mocy? Czyli jaki masz stosunek do tego, że nastąpi sąd? Pan Jezus mówi, że błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości.
Błogosławieni. Czy łakniesz i pragniesz Bożej sprawiedliwości, czy nie? Nie wiem, jak będzie. Będzie dobrze. Bóg wie, jak będzie. A kto to wie, co będzie? Czy wiesz? Słowo Boże mówi. Czasami jest tak, że rozmawiasz z człowiekiem. Niedawno Kasia rozmawiała. Pewna osoba mówi, ale to Panie mówi tak o za nic? Nie, uczynki, to trzeba zasłużyć na to. Coś mi tu nie pasuje. No właśnie. Czyli masz własny pomysł na usprawiedliwienie. A może uważasz, że nic ci nie grozi, bo Bóg jest miłością. A może go nie ma. Ale jeśli wierzysz, że jest Bóg, czy obawiasz się sprawiedliwości Bożej, czy na nią czekasz? I na czym opierasz swoje wnioski? Jeśli dochodzisz do jakiegoś wniosku, tak czy tak, to na czym to opierasz? Na czym? Na tym, że tak czujesz? Mam takie wewnętrzne przekonanie. Coś mi tu mówi, że tak jest. Czy na Słowie Bożym? na czym się opieramy w naszych decyzjach? Na przeczuciach, które dziś są takie, jutro inne? Jest ładna pogoda, mamy super przeczucia, deszcz pada, ciemno, dzień trwa 5 godzin, mamy bardzo złe przeczucia. Tak? Czy na Słowie Bożym, które bez względu na pogodę, nasze samopoczucie, to czy jesteśmy najedzeni, czy głodni, jest takie samo? I na Bogu, którego sprawiedliwość i Jego zasady nie zmieniają się wraz ze zmianami pogody albo naszego humoru. Na czym opierasz swoje wnioski? To ja tyle, słuchajcie. Pomódlmy się.